Duchu Święty, który patrzysz na mnie i wszystko przenikasz. Wrzuć pochodnie, bym zapłonął miłością do Ciebie.
Dziś kolejna katecheza z cyklu nauczania społecznego Kościoła, gdyż odnosi się to do siódmego przykazania. Dziś na temat działalności gospodarczej i sprawiedliwości społecznej. Rozwój działalności gospodarczej i wzrost produkcji, no właśnie, w jakim celu to jest? W jakim celu jest ten rozwój działalności gospodarczej? Po co wzrost produkcji? Należy sobie na samym początku zadać pytanie. Jaki ma cel? A według katechizmu to ma na celu zaspokojenie potrzeb ludzi. Czyli rozwój działalności gospodarczej, cały ten wzrost, zaspokojenie potrzeb ludzi. Życie gospodarcze nie powinno zmierzać jedynie do pomnażania wyprodukowanych dóbr, zwiększenia zysku czy wpływów. Przede wszystkim powinno służyć osobom, całemu człowiekowi, całej wspólnocie ludzkiej. Jeśli przecież cały ten rozwój gospodarki, wzrost produkcji prowadzi tylko do pomnażania zysków, to na darmo to jest. Na darmo to wszystko. Jeśli nie służy to osobie, całemu człowiekowi i całej wspólnocie ludzkiej. Działalność gospodarcza prowadzona zgodnie z właściwymi jej metodami i prawami powinna być podejmowana w granicach porządku moralnego, zgodnie ze sprawiedliwością społeczną, by odpowiedzieć na zamysł Boży względem człowieka. Możemy sobie to porównać z konstytucją soborową Gaudium et Spes w numerze 64, to odnajdziemy. I teraz na temat pracy ludzkiej, bo można powiedzieć, to jest taki wielki podtemat tego działu działalności gospodarczej i sprawiedliwości społecznej. Zobaczmy, gdzie pojawia się praca w Piśmie Świętym pierwszy raz. Już pojawia się oczywiście w Księdze Stworzenia, w Księdze Rodzaju. W pierwszym rozdziale, 28 wersecie. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Abyście panowali właśnie nad tym wszystkim, abyście uczynili sobie ziemię poddaną. To wszystko jest dla was, takie błogosławieństwo Boże, przykaz Boży na to wszystko. Ale jest jeszcze drugi fragment, w trzecim rozdziale, 17 wersecie, po grzechu pierworodnym. Bóg rzekł: ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz w słowach, nie będziesz z niego jeść, przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu. W trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia. Widzimy dwie takie rzeczywistości. Po pierwsze błogosławieństwo, po drugie przekleństwo. Po pierwsze nakaz, aby panować nad ziemią, a po drugie ukazanie, że będzie trud, że to będzie wielki trud. Widzimy, że właśnie praca jest bezpośrednim działaniem osób stworzonych na obraz Boży i powołanych do przedłużania wraz z innymi i dla innych dzieła stworzenia, czyniąc sobie ziemię poddaną. To widzieliśmy w tym pierwszym wersecie. Warto też zwrócić uwagę na jeden z tekstów listu do Tesaloniczan, drugiego listu, w trzecim rozdziale, w 10 wersecie. Tam wynika z tego, że praca jest obowiązkiem, a jest tam dokładnie napisane: kto nie chce pracować, niech też nie je. Czyli widzimy, że praca jest obowiązkiem naszym. I kto nie chce pracować, żeby też źle nie zrozumieć, że kto nie pracuje, niech też nie je. To jest błąd, który próbowała narzucić komuna gdzieś ludziom. Kto nie chce pracować, niech też nie je. Ta praca szanuje dary Stwórcy i otrzymane talenty. Może mieć także wymiar odkupieńczy, na przykład znosząc trud pracy w łączności z Jezusem, rzemieślnikiem z Nazaretu i ukrzyżowanym na Kalwarii, człowiek współpracuje w pewien sposób z Synem Bożym w jego dziele odkupienia. Potwierdza, że jest uczniem Chrystusa, niosąc krzyż każdego dnia w działalności, do której wypełnienia został powołany. Praca może być właśnie środkiem uświęcenia i ożywianiem rzeczywistości ziemskich w duchu Chrystusa. Ważne też jest to, że w pracy osoba wykorzystuje i urzeczywistnia część swoich naturalnych zdolności. Podstawowa wartość pracy dotyczy samego człowieka, który jest jej sprawcą i adresatem. I ważne stwierdzenie pochodzące z encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Laborem Exercens: praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy. Praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy. Każdy powinien mieć właśnie możliwość czerpania z pracy środków na utrzymanie siebie, swoich bliskich i na pomoc wspólnocie ludzkiej, bo ponieważ praca jest dla człowieka. Bardzo ciekawie też o tym mówił święty Tomasz z Akwinu. Według niego praca jest radością i szczęściem, ale również ciężarem i trudem. W pracy zatem radość i smutek występują współrzędnie i uzupełniają się. trud pracy jest skutkiem grzechu pierworodnego, gdyż przez grzech zostały człowiekowi odjęte ponadnaturalne dary Boże i osłabione naturalne władze człowieka, czyli w nim samym i na zewnątrz niego, to znaczy w przyrodzie, która przestała być posłuszna człowiekowi. Praca jest obowiązkiem wynikającym z prawa naturalnego, ponieważ jest środkiem dążenia do Boga. A dążenie do Boga jest celem życia ludzkiego. Człowiek spełnia ten obowiązek jako istota żywa i rozumna oraz moralna, czyli świadoma i odpowiedzialna. Dlatego każda praca ludzka skierowana jest ku celom wyższym, ku celom właśnie moralnym i duchowym, ku celowi najwyższemu, to znaczy Bogu. Jeżeli praca traci ten cel, utożsamia się z jakimś takim wysiłkiem zwierzęcia. Święty Tomasz z Akwinu w swojej nauce o charakterze ponadczasowym wyjaśnia, że celem pracy ma być tworzenie użyteczności w służbie zaspokajania potrzeb człowieka. Za każdą przeciętnie, umiejętnie i sumiennie wykonaną pracę należy się wynagrodzenie zaspokajające potrzeby pracownika i przeciętnie liczebnej jego rodziny. Zaspokojenie potrzeb wymaga ciągłości, dlatego praca powinna umożliwić pracownikowi oszczędzanie bez narażania zdrowia czy życia. To jest nauka świętego Tomasza z Akwinu, na której jest oczywiście oparta też w dużej mierze, jest oparty ten rozdział w katechizmie. Pytanie właśnie, bo pracą myślimy przede wszystkim o takiej pracy, której wykonuje pojedynczy człowiek, ale widzimy, że mamy różne rodzaje pracy i jakaś taka w człowieku tworzy się inicjatywa gospodarcza. I katechizm na ten temat mówi, że każdy ma prawo do inicjatywy gospodarczej. Każdy powinien odpowiednio korzystać ze swoich talentów, by przyczyniać się do rozwoju użytecznego dla wszystkich i uzyskać sprawiedliwe owoce swoich wysiłków. Powinien czuwać nad tym, by dostosowywać się do zarządzeń wydawanych przez prawowitą władzę ze względu na dobro wspólne. Tak, dostosowywać się do zarządzeń wydawanych przez prawowitą władzę ze względu na dobro wspólne. Są te warunki. Wtedy się dostosowuje zarządzeniom, kiedy jest prawowita władza i kiedy jest to wszystko robione ze względu na dobro wspólne, a nie ze względu na jakiś wyzysk. Widzimy, że ta praca toczy się w jakiejś rzeczywistości. Są różne interesy i dlatego tutaj patrzymy na życie gospodarcze. A to życie gospodarcze odwołuje się do rozmaitych interesów, często nawet sprzecznych ze sobą. Tym można wytłumaczyć pojawianie się konfliktów, które je charakteryzują. Mamy różne grupy, nazwijmy to interesów, różne firmy produkujące może to samo, świadczących tą samą usługę, no i pojawiają się pewne zgrzyty. Dlatego powinno podejmować się wysiłki, by je ograniczać w drodze negocjacji, które szanują prawa i obowiązki każdego uczestnika życia społecznego, czyli odpowiedzialnych za przedsiębiorstwa, przedstawicieli pracowników, na przykład organizacji związkowych i ewentualnie władz publicznych. Powinno się właśnie w ten sposób rozmawiać, czyli ktoś, kto jest odpowiedzialny za przedsiębiorstwo, za przedstawiciel pracowników i przedstawiciel władz. Takie trzy rzeczywistości, trzy sfery. I popatrzmy, jaka jest odpowiedzialność państwa. Bo na pewno mamy w głowie jeszcze to wszystko, że państwo potrafiło wszystko zrobić za człowieka, że ta praca była, czy się stoi, czy się leży, ileś tam złotych się należy. Takie pojęcia funkcjonowały, no nie było bezrobocia, przynajmniej takiego oficjalnego, każdy miał pracę, ale jak ta praca wyglądała wtedy w tych czasach, to też o to też trzeba się zapytać. I zobaczmy teraz, jak katechizm mówi na temat odpowiedzialności państwa. Działalność gospodarcza, zwłaszcza w zakresie gospodarki rynkowej, nie może przebiegać w próżni jakiejś takiej instytucjonalnej, czy prawnej, czy politycznej. Przeciwnie, zakłada ono poczucie bezpieczeństwa w zakresie gwarancji indywidualnej wolności i własności, a ponadto stabilność pieniądza oraz istnienie sprawnych służb publicznych. Czyli widzimy, że jakieś działalności gospodarcze, firmy, usługi itd., itd., to nie może w jakiejś takiej próżni uczestniczyć, że jakaś prawo dżungli powinno tym rządzić. Nie, właśnie nic bardziej błędnego. To pewna działalność dzieje się w danym kraju, na danym terenie, w danej społeczności, w danej kulturze. I teraz ta działalność powinna mieć poczucie bezpieczeństwa w zakresie jakiejś takiej gwarancji indywidualnej wolności i własności. Czyli nie, że jakaś mafia przyjdzie do jakiegoś lokalu i tak dalej i będzie wybierała haracz za to, że będą chronić. Od chronienia w państwie jest chyba policja, a nie jakaś mafia w tym wszystkim. Następnie powinna mieć stabilność pieniądza oraz istnienie sprawnych służb publicznych. Te trzy rzeczy powinny być zapewnione w państwie do tego, żeby właśnie jakieś firmy, jakieś działalności, ta cała praca się rozwijała. Tak mówi nam katechizm. Naczelnym zadaniem państwa jest więc zagwarantowanie tego bezpieczeństwa, tak by człowiek, który pracuje i wytwarza, mógł korzystać z owoców tej pracy, a więc znajdował bodziec do wykonywania jej skutecznie i uczciwie. Czyli widzimy, że człowiek, który pracuje, człowiek, który też jest pracodawcą, powinien mieć bezpieczeństwo w tym wszystkim. Nie jakaś taka niepewność, że teraz to wszystko legnie, bo ktoś wymyśli taki czy inny przepis, że jedne firmy pójdą w zapomnienie i ludzie wyjdą, ludzie stracą pracę i co dalej? I co dalej w tym momencie? Popatrzmy na kolejną funkcję państwa względem jako odpowiedzialność państwa za działalność gospodarczą. To tą kolejną funkcją jest czuwanie nad realizowaniem praw ludzkich w dziedzinie gospodarczej i kierowanie nim. Czuwanie nad realizowaniem praw ludzkich w dziedzinie gospodarczej i kierowanie nim. Tu jednak główna odpowiedzialność spoczywa nie na państwie, ale na poszczególnych ludziach oraz na różnych grupach i zrzeszeniach, z których składa się społeczeństwo. Widzimy, że chodzi o to, żeby prawa ludzkie były poszanowane, godność ludzka. Jeszcze raz przypominamy, praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy. Człowiek nie może być przedmiotem pracy, człowiek jest podmiotem pracy. Odpowiedzialni za przedsiębiorstwa, następna grupa, co do której odnosi się katechizm. Odpowiedzialni ci za te różne przedsiębiorstwa, za te różne zakłady pracy ponoszą wobec społeczeństwa odpowiedzialność gospodarczą i ekologiczną za swoje działania. Co to znaczy, że jeśli jest w danym mieście, miasteczku i tak dalej jakaś firma, która coś robi, zatrudnia ludzi, no i tam coś produkuje, ale przez swoją produkcję wpływa na przykład źle na zdrowie innych obywateli, ponieważ na przykład emituje jakieś trujące gazy w atmosferę, no to się roznosi po całej okolicy, no to w tym momencie pytanie o odpowiedzialność za tą ekologię, za społeczeństwo, wśród których właśnie jest to. To się wszystko dzieje. Następnie, no jeżeli jest pewna piękna tradycja w jakimś, nie wiem, miejscu, mieście i jakaś firma wchodzi w ten interes na zasadzie konkurencji, a wykańcza te pozostałe firmy. Dlaczego? Ponieważ jest częścią wielkiego koncernu, który stać na to, żeby niemiłosiernie obniżać ceny po to, żeby tylko klientów pozyskać, a na dłuższą metę, żeby wykończyć miejscowych przedstawicieli różnych, miejscowe zakłady pracy, to też jest pytanie o odpowiedzialność. Czyli o co tutaj w tym wszystkim chodzi? Bo na pewno nie chodzi tutaj o człowieka w tym momencie. Ktoś mówi, że takie są prawa rynkowe, a to są złe prawa rynkowe w tym momencie. Bo jeśli człowiek nie jest podmiotem pracy, w tym momencie człowiek staje się niewolnikiem. Niewolnikiem czego? Zysku. Niewolnikiem pieniądza, kapitału. Jak zwał, tak zwał, ale jest niewolnikiem w tym momencie. Są oni, ci odpowiedzialni za przedsiębiorstwa, obowiązani mieć na względzie dobro osób, a właśnie, a nie tylko wzrost zysków. Zyski są konieczne. Umożliwiają przeprowadzenie inwestycji, które zapewniają przyszłość przedsiębiorstwom. Gwarantują zatrudnienie, ale nie one są najważniejsze w tym wszystkim. Na pierwszym miejscu jest osoba ludzka. I to jest jeszcze taka właśnie dla tych odpowiedzialnych za przedsiębiorstwa ważna uwaga, że tak samo uczestniczą w tym dziele stworzenia. W tych nakazach bożych to też do każdego szefa, nazwijmy to, się odnosi. Czyńcie sobie ziemię poddaną. I abyście zaludnili ziemię, to się to wcześniej to słowo też do tego odnosi, żeby to wszystko było dla dobra osoby, dla dobra człowieka, dla dobra społeczeństwa w tym momencie. Po to jest ta praca, nie tylko dla zysków, nie tylko dla jakichś przyjemności niepotrzebnych, ale dla człowieka, dla rozwoju, bo do tego jesteśmy zobowiązani. To wynika z prawa naturalnego. Jest to nam wpisane gdzieś głęboko w duszę. I kolejna sprawa, dostęp do pracy. On powinien być do pracy, do jakiegoś zawodu, powinien być otwarty. Bez jakiejś niesprawiedliwej dyskryminacji powinien być otwarty dla wszystkich, dla mężczyzn i kobiet, zdrowych i niepełnosprawnych, tubylców i imigrantów. I to mamy z encykliki Laborem Exercens Jana Pawła II. I tutaj taka mała uwaga, to nie gender wymyśliło jakieś, nie wiem, że to powinno być dostępne dla mężczyzn i kobiet. Widzimy tutaj wyraźnie, Jan Paweł II pisał już to dawno temu, dlatego nikt tutaj Ameryki w tym momencie nie odkrywa. Kościół to już od dawna realizuje, bo to wynika z nauki Kościoła. Natomiast ważne, że powinno być to otwarte, bo popatrzmy na człowieka. Człowiek rodzi się, odkrywa jakieś talenty w sobie, więc on ma za zadanie, człowiek jako właśnie ta osoba, odkrywanie oczywiście tych talentów, ale pomnażanie tych talentów. A jeżeli jakieś czynniki zewnętrzne, inne osoby, nie wiem, jakiś ustrój, czynniki gospodarcze, w ogóle ta cała machina związana z ekonomią przeszkadza, jakieś takie dziwne, niezrozumiałe przepisy przeszkadza w rozwoju człowiekowi właśnie tych talentów, bo na przykład nie urodził się w takiej czy innej rodzinie, czyli nie ma znajomości, bo na przykład nie ma tyle i tyle pieniędzy na koncie, więc trudno dać jakąś łapówkę w tym momencie, bądź no w ogóle urodził się gdzieś na takim terenie, gdzie nie dociera za bardzo nic, jest pozbawiony ten teren jakiejkolwiek opieki takiej i edukacyjnej, jakiejś takiej, która wprawiałaby tego człowieka w dobry zawód, która pomagała mu rozwijanie talentów, no to widzimy, jeśli w tych trzech, czterech, nawet więcej przypadkach nie pomagamy temu człowiekowi, no to pytanie o słuszność, pytanie o sens wszystkich przepisów, które istnieją. Pytanie o jakieś zawody zamknięte i tak dalej, że to tylko dla wybranych, tylko z rodzin, tylko no właśnie, dla kogo to jest? Kiedy człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże i każdy człowiek ma prawo do tego, żeby odkrywać te swoje talenty i iść tą drogą tych talentów i w ten sposób ubogacać innych. Pan Bóg to świetnie skonstruował, nie przeszkadzajmy Panu Bogu w tym. Pan Bóg porozdzielał między ludzi tyle tych zainteresowań, tyle umiejętności, tyle talentów, że jeżeli byśmy w ten sposób tylko patrzyli, jeżeli prawa by były ustanowione tylko w ten sposób, aby właśnie wydobywać z ludzi to, co najlepsze, to, co szlachetne, wydaje mi się, i mam raczej nawet pewność, że inaczej by to wszystko wyglądało. Ale jeśli ktoś ma lepszy pomysł od Pana, bo tak przynajmniej mu się wydaje, lepszy pomysł od Pana Boga i twierdzi, że lepiej skonstruuje przepisy, że Pana Boga nie powinno być w jakichś prawach ustanawianych, no to możemy sobie pogratulować, że jest jak jest w tym momencie. Słuszne wynagrodzenie, następna kwestia związana z pracą. Słuszne wynagrodzenie jest uzasadnionym owocem pracy. Odmawianie go lub zatrzymywanie może stanowić poważną niesprawiedliwość. No to przecież mówimy, że to jest grzech wołający o pomstę do nieba, kiedy za spełnioną pracę nie, za wykonaną pracę nie zapłacimy człowiekowi. To jest grzech wołający o pomstę do nieba. I teraz ważne, no właśnie, jak to wszystko wygląda w tym momencie? Ważne, żeby sobie o tym przypominać, żeby przypominać jednym drugim. Nie w celu o tym, żeby tam potępić i tak dalej, oskarżyć, ale żeby napomnieć, napomnieć z miłością, że to jest grzech wołający o pomstę do nieba, że to się kiedyś odezwie. Ta sytuacja, ta niesprawiedliwość, ona kiedyś się odezwie i co wtedy? Jaka będzie wtedy odpowiedź, kiedy staniemy przed Bogiem? Odmawianie go lub właśnie zatrzymywanie tego wynagrodzenia może stanowić poważną niesprawiedliwość. Aby ustalić słuszne wynagrodzenie, bo tu jest też problem, jakie jest słuszne wynagrodzenie, należy uwzględnić jednocześnie co? Potrzeby i wkład pracy każdego. Czyli tak, żeby godnie żyć, ale też proporcjonalnie do wkładu pracy. Praca powinna być wynagradzana tak, by człowiek posiadał możliwości godnego kształtowania egzystencji materialnej, społecznej, kulturalnej i duchowej, zarówno siebie samego, jak i swoich bliskich, z uwzględnieniem funkcji oraz wydajności każdego, z uwzględnieniem też sytuacji przedsiębiorstwa, a także dobra wspólnego. Te wszystkie czynniki należy brać pod uwagę. I porozumienie stron nie wystarczy do moralnego usprawiedliwienia wysokości nagrodzenia. To właśnie to wszystko trzeba brać pod uwagę. Wszystkim pracodawcom, wszystkim, którzy zatrudniają, którzy określają wynagrodzenie. No właśnie polecam ten punkt 2434 w katechizmie Kościoła katolickiego. Tam są właśnie te czynniki, te są kryteria, według których powinna być ustalana płaca. Następnie wiemy, że kiedy jest praca i coś się dzieje nie tak, są strajki. I co mówi katechizm na temat strajków? Strajk jest moralnie usprawiedliwiony, jeżeli jest środkiem nieuniknionym, a nawet koniecznym ze względu na proporcjonalną korzyść. Staje się on moralnie nie do przyjęcia, gdy towarzyszy mu przemoc lub też gdy wyznacza mu się cele bezpośrednio niezwiązane z warunkami pracy lub sprzeczne z dobrem wspólnym. Strajk jako taka ostateczność, kiedy jest konieczność, kiedy żadne argumenty już nie wystarczają, takie merytoryczne, rozmowa nie wystarcza, druga strona jest zamknięta zupełnie na jakikolwiek dialog, na jakiekolwiek ustępstwa, no w tym momencie jest ten strajk i on jest usprawiedliwiony moralnie. Jest rzeczą niesprawiedliwą niepłacenie instytucjom ubezpieczeń też społecznych składek ustalonych przez prawowitą władzę. To jest punkt 2436. Wiadomo, jak to wszystko wygląda, ten cały system ubezpieczeń, że dzięki temu, że się składamy na to, to na przykład ja mogę nie chorować przez całe życie, mogę nie być w szpitalu przez całe życie, ale ktoś drugi będzie potrzebował tej mojej części. Tej mojej części do tego, ponieważ jego operacja, jego jakieś różne dolegliwości będą potrzebowały mojego wsparcia i na to powinny iść te składki. Ja nie mówię, że to tak wygląda, ale patrzymy na to, jak uczy Kościół. I dobrze by było, żebyśmy wszyscy patrzyli w tą stronę i każdy jakoś próbował, każdy na swoim, jak to się mówi, miejscu, czy to ktoś jest związany z władzą, czy ktoś jest związany z tym jako pracodawca, czy ktoś jest związany z funkcją normalnego, zwykłego pracownika, jak większość z nas, że jest ta składka na ubezpieczenie społeczne, a to ze względu wszystko na dobro wspólne. Tak powinno być. I tak to powinno być później rozdzielane według sprawiedliwości, według zasady tej pomocniczości. A jak jest, no to tak jest, ale uczmy tego od samego początku, dzieci, młodzież, aby w przyszłości było lepiej. Aby w przyszłości rzeczywiście mogło być inaczej. Jeszcze jest jedna kwestia. Pozbawienie zatrudnienia z powodu bezrobocia jest prawie zawsze dla tego, kto pada jego ofiarą, zamachem na jego godność i zagrożeniem jego równowagi życiowej. Poza szkodą, której on osobiście doznaje, powstaje z tego wiele niebezpieczeństw dla jego rodziny. Bezrobocie jest zawsze złem. Jest zawsze złem dla człowieka, dla jego rodziny, także i dla społeczeństwa. Bo ile ludzi mogłoby by rzeczywiście pracować, udzielać się, powodować, że ta ziemia staje się rzeczywiście poddaną, że ten świat staje się lepszy w tym momencie. A to bezrobocie pokazuje i powoduje, że jest zupełnie inaczej, że stąd się pojawiają różne inne złe owoce, czy to takie fizyczne, psychiczne u ludzi. No, różne rzeczy się wtedy dzieją, państwo przecież wiecie. I to jest też wbrew godności ludzkiej. Bo co dalej, jak to co szukać? No dobrze, jest ważne, znaczy jest tak, że jest jakaś praca, no i nagle ta praca, zapotrzebowanie na tą pracę się kończy. Na taką pracę, na taki wyrób jakiś, na jakąś taką usługę. Ale w tym momencie na pewno się pojawia zapotrzebowanie na inną. To jest naturalne. Pan Bóg nie zostawia ludzi samych. Ale kiedy człowiek się sprzeciwia właśnie temu, co Pan Bóg proponuje, to ma wpływ nie tylko na jego samego, ale ma wpływ, i tu widzimy właśnie, że grzech ma wpływ nie tylko gdzieś tam na mnie, ale grzech automatycznie tak samo ma wpływ i jakieś te jego złe owoce idą na społeczeństwo. Ma wpływ na społeczeństwo. I to jest poważny problem bezrobocia, dlatego jeszcze raz powinniśmy sobie uświadamiać innym i uczyć od samego początku dzieci, że po pierwsze człowiek jest podmiotem pracy, a nie przedmiotem, czyli każda praca ma tą samą wartość. Każda praca ma tą samą wartość. Dlaczego? Ponieważ osoba ludzka ją wykonuje. Czy zamiatam, czy czytam, piszę książki, czy uczę innych, czy nie wiem, coś tam jeszcze komponuję, gram na jakimś instrumencie, czy haruję ciężko od samego rano do samej nocy gdzieś tam w jakimś sklepie, w hipermarkecie. Każda praca ma tą samą wartość, ponieważ osoba ludzka ją wykonuje. To nie jest, nie ma pracy gorszej i lepszej. Nie ma. W tym momencie. Każda praca ma ludzką wartość. Oczywiście złą pracą jest taka praca, która przyczynia się do zguby innych. To nie można tego nazwać pracą nawet. W tym momencie. Ale każda praca, która jest właśnie ta godziwa, która rozwija osobę, rozwija społeczeństwo, też prowadzi do tego, że ta osoba ma na te ma pieniądze, ma środki do tego, żeby godnie żyć, godnie, a nie na granicy ubóstwa, ale godnie, to wtedy ta praca jest piękna, wtedy ta praca jest zgodna z zamysłem Stwórcy w tym momencie. I następna kwestia, właśnie widzimy to bezrobocie, które jest złem, wielkim złem dla osoby. I ważne, żeby doszukiwać się, żeby uczyć innych, żeby w przyszłości tak nie było, jak może jest obecnie, jak może było jeszcze wcześniej. A po to to wszystko jest, po to Pan Bóg dał nam rozum, po to dał nam wolę, abyśmy razem, wspólnie w tym wszystkim szli do Boga tą drogą, bo praca jest jednym ze środków do tego, aby odkrywać Boga, aby iść ku celowi najwyższemu, jak mówił święty Tomasz z Akwinu.